Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam w audycji Głos z Krakowa. Przy mikrofonie Kajetan Rajski. W ostatnią niedzielę obchodziliśmy Święto Miłosierdzia. Święto ustanowione przez Jana Pawła II w wyniku prośby przekazanej, a właściwie polecenia przekazanego przez Chrystusa Pana w objawieniach skierowanych do świętej siostry Faustyny Kowalskiej. I właśnie o Niedzieli Miłosierdzia, o Bożym Miłosierdziu, chciałem porozmawiać z moim dzisiejszym gościem. Moim i Państwa gościem jest Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.
Szczęść Boże Państwu, wszystkich serdecznie witam.
Szczęść Boże, na początku, księże arcybiskupie, chciałem podziękować za przyjęcie zaproszenia do audycji Głos z Krakowa. Cieszymy się niezmiernie, że znalazł ksiądz arcybiskup czas, aby z nami się spotkać. Moje pierwsze pytanie, które myślę nurtuje wielu katolików. Każdy z nas praktycznie, przygotowując się do pierwszej komunii świętej, uczył się, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Jednocześnie słyszymy, że miłosierdzie Boga jest niezgłębione, że Bóg nigdy nie nudzi się przebaczaniem. Po ludzku sprawiedliwość i miłosierdzie wydają się być przeciwstawnymi pewnymi wartościami.
Najpierw mam nadzieję, że Pan, przygotowując się do pierwszej spowiedzi świętej, nie tylko Pan, słyszał nie tylko o tym, że Pan Bóg jest sprawiedliwy i że karze za zło, nagradza za dobro, ale że jest także miłosierny, bo inaczej spowiedź święta nie miałaby większego sensu. Jest to właśnie doświadczenie Bożego miłosierdzia, sakrament pokuty, w skład którego wchodzi także samo wyznanie grzechów. Prawdą jest, teraz już nawiązuję wprost do Pana pytania, prawdą jest, że bardzo często w naszym rozumieniu takim potocznym, ludzkim czysto, sprawiedliwość wyklucza miłosierdzie, a miłosierdzie nie zgadza się ze sprawiedliwością w odniesieniu do Pana Boga. Ja myślę, że wiele nieporozumień, jakie są tutaj, a są na pewno, wynikają z tego, że my na Pana Boga i Jego sposób, jeśli tak można powiedzieć, patrzenia na człowieka, na ludzkość, my patrzymy za bardzo na sposób ludzki. I nasze rozumienie sprawiedliwości, czasem sprawiedliwości rozumianej bardzo okrutnie, chociażby na sposób Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb, przenosimy na Pana Boga. I podobnie pewno jest także, gdy chodzi o miłosierdzie, które częstokroć jawi się ludziom jako pobłażliwość wobec zła, jako pewną postawę, która w gruncie rzeczy nie chce uznać wielkości zła w złu samym. I bagatelizując zło, nie dostrzega się, co to znaczy naprawdę kochać tak bardzo, że się jest gotów przebaczyć. W odniesieniu Pana Boga to jest to, co Pan powiedział, cytując zapewne Ojca Świętego Franciszka, że Pan Bóg nie nudzi się w przebaczaniu. To jest jakaś ogromna tajemnica, wobec której wszyscy stajemy i na pewno jakimś wielkim spłaszczeniem w patrzeniu na miłosierdzie jest po pierwsze to, że się nie widzi w zła, o którego wybaczenie trzeba prosić i miłości, która sprawia, że to wybaczenie naprawdę następuje. A tak jest właśnie w przypadku Pana Boga.
Ujął to święty Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia, gdzie napisał, że żaden grzech ludzki nie przewyższa mocy przebaczenia, ani jej nie ogranicza. Ograniczyć ją może tylko od strony człowieka brak dobrej woli, brak gotowości nawrócenia, czyli pokuty, trwanie w oporze i sprzeciwie wobec łaski i prawdy, a zwłaszcza wobec świadectwa krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Czy jakkolwiek miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość u Boga, to jednak człowiek może odpowiedzieć nie. Jest to wyrazem jego wolnej woli.
I tutaj stajemy przed kolejną wielką tajemnicą wolności ludzkiej woli, która sprawia, że człowiek jest człowiekiem, a więc ma niezwykłą godność w odniesieniu do wszystkich innych istot tej ziemi. A z drugiej strony, jak niekiedy przerażające są skutki tej wolności, zwłaszcza gdy chodzi o patrzenie na skutki tej ludzkiej wolności w kategoriach ostatecznych, w kategoriach zbawienia, bo człowiek może na to zbawienie się otworzyć właśnie żałując za swoją przeszłość, prosząc Boga o przebaczenie, pokutując, lub trwając w uporze, może jego wolność mu na to człowiekowi pozwala trwać w uporze, w buncie, a niekiedy jeszcze w postawie wyraźnego lekceważenia sobie Boga i wprost szydzenia sobie z Niego. I w jakiejś mierze te dwie postawy i sytuacji właśnie ekstremalnej, sytuacji śmierci, doszły do głosu na Golgocie w przypadku tak zwanego dobrego łotra, który uznał swój grzech, wiedział, że zasługuje na swoją karę, tak okrutną, jaką jest śmierć na krzyżu, a jednocześnie miał głęboką wiarę, że Chrystus, współumierający z Nim, jest prawdziwie Synem Bożym, który może go doprowadzić do raju. A ten drugi człowiek, wiszący po lewej stronie Pana Jezusa, do końca sobie z Niego szydził, domagając się tego znaku, którego domagali się także inni, będący na Kalwarii prześladowcy Pana Jezusa, aby pokazał swoją potęgę, z krzyża zszedł i w ten sposób jakby zamanifestował swoją nadludzką moc. Ale w tym wszystkim więcej było szyderstwa niż uznania tego, że jest się winnym, jest się grzesznym i jeżeli w czymś jeszcze możemy pokładać miłosierdzie, zwłaszcza w tym momencie ostatnim, to w czym możemy pokładać nadzieję, to właśnie w miłosierdziu Bożym.
Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu, komentując 8 błogosławieństw, a szczególnie właśnie błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, zauważył zapewne pewien truizm, ale myślę, że właśnie o tym zauważył to, o czym bardzo często zapominamy, że istnienie miłosierdzia, o którym obecnie tak dużo mówimy, zakłada świat, w którym istnieje wina, grzech. Jeśli mówimy o miłosierdziu, o przebaczeniu, jednocześnie musi być co przebaczyć. A tymczasem odnoszę pewne takie wrażenie, że w ostatnim czasie jest lansowana taka wizja Kościoła jako takiego, oczywiście przez środowiska nieprzychylne Kościołowi, jako takiego, który powinien wszystkim i za wszystko przebaczać. I mieliśmy decyzję wspaniałą Ojca Świętego, aby rozciągnąć jurysdykcję na wszystkich kapłanów, aby mogli odpuszczać grzech aborcji. Jak to skomentowały media, te nieprzychylne Kościołowi? Wreszcie aborcja jest pewne przyzwolenie na nią, a przecież inne było założenie. Pokazano to właśnie jako pewną realizację miłosierdzia, ale jest to spojrzenie, wydaje się, zupełnie fałszywe.
Bo właśnie w tym myśleniu ludzi dalekich od Kościoła nie ma przede wszystkim wiary w Boga. Wiary w Boga, który jest miłością i który kocha człowieka. Nie ma pojęcia grzechu, a z tym się wiąże krzywda, którą wyrządzamy i samemu Panu Bogu, i drugiemu człowiekowi, i sobie samemu. Jeżeli nie ma Boga, nie ma grzechu, to właściwie rzeczywiście cała rzeczywistość człowieka jest niezwykle spłaszczona. Można nawet zapytać się, czym on się w istocie różni od zwierząt. Ale z drugiej strony paradoksalnie, ten świat taki daleki od Boga, wyrzucający ze swojej świadomości i grzech, i potępienie wieczne, i piekło, i szatana. Ten świat chce, żeby Kościół jednak mówił tak, jak ten świat. Żeby jego głos się stał jednym z wielu głosów tego współczesnego świata niewierzącego w Boga. W gruncie rzeczy to wskazuje, że tak czy inaczej samo istnienie Kościoła i jasne głoszenie jego nauki jest takim nieustannym wyrzutem sumienia dla ludzi, którzy nie potrafią się w tej sytuacji odnaleźć. Jest jakiś dyskomfort, mówiąc językiem współczesnym. Oni nie chcieliby tego przeżywać, więc taka nieustanna próba uczynienia Kościoła jednej z wielu organizacji dobroczynnych, społecznych, czy nawet psychoanalitycznych. Ale to nie jest Kościół. A ostatecznie to nie świat decyduje, jaki ma być Kościół. To Duch Święty prowadzi Kościół i umacnia Kościół w jego wierności Chrystusowi, jego Ewangelii, w przeparstwie sakramentów. I tu jest to zderzenie, z którym mamy nieustannie do czynienia.
I Kościół powinien, jak w jednym z listów świętego Pawła znalazło się pouczenie, nastawać w porę i nie w porę, głosić Ewangelię wtedy, kiedy ona jest przyjmowana dobrze przez słuchaczy, ale też wtedy, kiedy oni ją odrzucają, ponieważ Ewangelia jest prawdą. Tutaj mówiliśmy przed chwilą o zagadnieniu odpuszczania grzechu aborcji i reakcji mediów na te decyzje Ojca Świętego. Natomiast nie trudno również zauważyć, że obecnie w Kościele istnieje pewna dyskusja dotycząca interpretacji adhortacji Amoris Laetitia Ojca Świętego Franciszka. Toczy się dyskusja na temat przyjmowania Komunii Świętej przez rozwodników pozostających w nowych związkach, no rzecz jasna, niesakramentalnych. Często w tym kontekście używa się słowa miłosierdzie, że dopuszczenie przez Kościół takich osób do Komunii Świętej, będących w obiektywnym stanie grzechu ciężkiego, będzie aktem miłosierdzia wobec nich.
Tu znowu wraca to, o czym mówiliśmy na początku. Jak należy Boże miłosierdzie rozumieć, jeżeli to jest pojmowane jako swoista pobłażliwość wobec zła, albo zgoda nawet na zło, to nie ma nic wspólnego z miłosierdziem. Miłosierdzie jest przejawem wielkiej, rzeczywiście nieskończonej miłości Pana Boga, który ciągle gotów jest przebaczać człowiekowi, no ale przebacza się wtedy, kiedy się o to przebaczenie prosi. Trudno o takiej postawie mówić w sytuacji ludzi, którzy żyją w stanie permanentnego grzechu ciężkiego. Jest niewątpliwie tutaj wiele dyskusji, ale przecież to chciałbym z całą mocą podkreślić. Adhortacja apostolska Ojca Świętego Franciszka, wielokrotnie to było potwierdzane, nie znosi w niczym nauczania Jana Pawła II, wyrażonego w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio, i jestem przekonany, że tego się musimy trzymać.
Jednocześnie jednak istnieje sporo episkopatów na świecie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, czy episkopat Niemiec, czy biskupi Malty, którzy wprost powiedzieli, że oni będą dopuszczać do tego, aby udzielać Komunii Świętej rozwodnikom pozostającym w nowych związkach.
Można powiedzieć niestety to nic nowego, dlatego że w 1968 roku, kiedy Ojciec Święty Paweł VI, błogosławiony już, ogłosił encyklikę Humanae Vitae, episkopat niemiecki jej nie przyjął. Wielokrotnie do tego wydarzenia brzemiennego w skutki, to negatywne w skutki, nawiązywał wpierw kardynał Józef Ratzinger, potem już jako papież Benedykt XVI, mówiąc, że właśnie nieprzyjęcie wtedy przez Niemcy, przez Kościół katolicki w Niemczech, nauki Kościoła, wyrażonej właśnie w tym dokumencie Stolicy Apostolskiej, rozpoczęło proces wpierw degradacji miłości małżeńskiej, osłabiało jedność małżeństwa, a potem rozlewało się w kolejne nieszczęścia, zwłaszcza tyczące rodziny, a teraz, jak wiemy, to już są zupełnie nowe ideologie związane z ideologią gender, czy będące jej przejawem, które praktycznie lekceważą sobie to, kim jest człowiek jako kobieta i mężczyzna. Lekceważą sobie i w gruncie rzeczy odrzucają najbardziej podstawową prawdę o Bogu, Stwórcy świata i człowieka. To jest niezwykle delikatna materia, ludzkie życie, powołanie każdej nowej istoty do życia. Jest to niezwykle delikatna materia, w której człowiek współdziała w akcie stwórczym samego Boga. Jeżeli tego się nie rozumie lub to się odrzuca, mniej lub bardziej świadomie odrzuca się Pana Boga i cały ten porządek, jaki On zamierzył w odniesieniu do człowieka, z wszystkimi tego konsekwencjami niestety. Jesteśmy tego świadkami i to, o czym Pan mówił teraz, o postawach niektórych episkopatów, To kolejna odsłona tego odchodzenia od zdrowej nauki Kościoła, która to odejście sprawia, że rodzą się kolejne wielkie niebezpieczeństwa.
Zawsze odchodzenie od nauki Kościoła i tak naprawdę wypowiedzenie posłuszeństwa tej doktrynie katolickiej kończyło się w historii tragicznie.
No, ten rok, który przeżywamy, 2017, to rok swoistego, myślę, najbardziej tragicznego jubileuszu, jakim jest początek reformacji związanej z wystąpieniem Lutra w 1517 roku. Wtedy też zakwestionowano naukę Kościoła, zakwestionowano przede wszystkim autorytet magisterium Kościoła. Wtedy zaczął się kryzys Kościoła w tym sensie, że Kościół katolicki, właśnie tak jak dotychczas on funkcjonował, nie, Chrystus tak. Ale potem zaczęła się ta lawina, która doprowadziła do sytuacji dzisiejszej, bo w XVIII wieku, kiedy się jawił deizm, to już stwierdzono, Chrystus nie, Bóg tak, ale to Bóg już filozofów, Bóg deistyczny. W XIX wieku to już był ateizm, Bóg nie, człowiek tak. A wiek XX, a zwłaszcza teraz ten XXI, wyraźnie mówi, już nie ma człowieka, już nie ma natury ludzkiej. Jest już pełna dowolność tego, co my z sobą, jako konkretne byty, także w wymiarze biologicznym, ze sobą zrobimy. Ja nie wiem, czy jeszcze są jakieś granice, które możemy osiągnąć, ale wszystko się zaczyna od tego, że się kwestionuje prawdę o Bogu głoszoną przez Kościół. Po raz kolejny w nowej odsłonie wraca to, co powiedział Dostojewski, jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. Nawet największe szaleństwo staje się możliwe do usprawiedliwienia, bo ludzki rozum jest w stanie usprawiedliwić wszystko, tylko że to pokazuje, jak człowiek pozbawiony odniesienia do Boga jest nieszczęśliwy, zagubiony i właściwie staczający się ku przepaści.
I można zauważyć, że tym wszystkim buntom, tym wszystkim rewolucjom, wystąpieniom przeciwko Kościołowi, przeciwko Bogu i Kościołowi towarzyszył ten sam duch, ta sama podstawa. Czy 1517 rok, czy później rewolucja francuska, czy też stulecie w tym roku rewolucji bolszewickiej, to zawsze efekt pewnej pychy i zmysłowości człowieka. Ekscelencja zastanawiał się przed chwilą, czy są jakieś jeszcze dalsze możliwości. Trudno oczywiście prorokować, ale myślę, że i 100, i 200 lat temu księdza arcybiskupa poprzednicy też sobie to pytanie zadawali, czy to już nie jest wszystko, czy jeszcze można zanegować jeszcze bardziej podstawowe wartości ludzkie. W ostatnią niedzielę ksiądz arcybiskup stwierdził w czasie mszy świętej w krakowskich Łagiewnikach: świat potrzebuje Chrystusowego zmiłowania. Świat nie może żyć bez Chrystusowego miłosierdzia. Świat powinien nieustannie wołać Kyrie eleison. I tu jeszcze jedna rocznica, setna objawień fatimskich. Te słowa, mam wrażenie, w pewien sposób oczywiście nie bezpośrednio, ale odpowiadają na to wezwanie, które Matka Boża przekazała dzieciom fatimskim.
Ja bym to uogólnił, odwołując się do listu świętego Pawła do Rzymian. Tam jest też takie bardzo ważne stwierdzenie, że gdzie pojawiło się zło, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Istotnie w 1917 roku doszło najpierw do tak zwanej rewolucji lutowej, a potem październikowej w Rosji. I tworzył się system okrutnego państwa ateistycznego. A z drugiej strony wezwanie do modlitwy o nawrócenie Rosji, wezwanie do różańca i w tym wszystkim zawarte też wezwanie do Bożego miłosierdzia. My mówimy o Bożym miłosierdziu, o święcie Bożego miłosierdzia, przede wszystkim w świetle objawień Pana Jezusa siostrze Faustynie i słusznie, ale mówimy o tym także wczoraj w Łagiewnikach i dzisiaj chciałbym też powtórzyć. Przecież ta modlitwa, którą Matka Boża zaleciła i Łucji, i Hiacyncie, i Franciszkowi, tym pastuszkom fatimskim, do odmawiania między poszczególnymi dziesiątkami różańca jest modlitwą o Boże miłosierdzie, żeby Pan Bóg to miłosierdzie okazał zwłaszcza tym, którzy najbardziej miłosierdzia potrzebują. To już jakiś bardzo wyraźny sygnał, wyraźne wołanie Boga poprzez Matkę Najświętszą o miłosierdzie dla świata, bo tylko ono może nas uratować. To zostało jeszcze bardziej jakby pogłębione poprzez objawienia się Matki Bożej siostrze Faustynie. Ale nie zapominajmy, że to był czas już tuż przed II wojną światową i przed kolejnymi okrucieństwami, których historia ludzkości dotychczas na taką skalę zupełnie nie znała. I jakieś to wielkie, bolesne doświadczenie ludzkości całej, które powinno prowadzić do jednego wniosku. Jeżeli chcemy z tego nieszczęścia wyjść, zwłaszcza my Europejczycy, zwłaszcza my Polacy, tak okrutnie doświadczeni przez skutki II wojny światowej, jeżeli chcemy z tego wyjść, to jedynie poprzez miłosierdzie, poprzez otwarcie się na Boże miłosierdzie, bo kiedy człowiek jest na nie otwarty, to jest też gotów innym miłosierdzie okazywać, bo taka jest logika Bożego miłosierdzia. I proszę zwrócić uwagę w tym kontekście na niezwykłe znaczenie listu polskich biskupów do biskupów niemieckich jesienią 65 roku, przygotowujące nas to orędzie na obchody tysiąclecia chrztu Polski, ale był to krok ze strony Polski, Polski ciągle wtedy jeszcze żyjącej w traumie II wojny światowej, to było zaledwie 20 lat po zakończeniu wojny. Zdecydowana większość Polaków tę wojnę pamiętała, boleśnie pamiętała. I ta gotowość, mimo piekących niekiedy ran i poczucia krzywdy, by wyciągnąć jako pierwsi rękę w stronę pojednania i przebaczenia. Ale to wszystko było możliwe właśnie dlatego, że wtedy nie było jeszcze święta miłosierdzia. Jeszcze nie były znane powszechnie objawienia świętej Faustyny, ale był jakiś nastrój, jeśli tak można powiedzieć, nie potrafię znaleźć lepszego słowa, w naszym polskim narodzie, wynikający z głębokiej wiary w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, że jedynie tą drogą pojednania i wzajemnego wybaczenia możemy iść po to, żeby zbudować nową rzeczywistość europejską i światową w kategoriach politycznych patrząc, ale na pewno żeby móc budować Kościół prawdziwie apostolski, katolicki, czyli powszechny, który jest zraniony także wojnami między narodami, które wyrosły z chrześcijaństwa, ale który chce te rany pokonać postawą, jaką nas nauczył Pan Jezus, przebaczając na krzyżu swoim prześladowcom.
I była to odpowiedź na to wezwanie z modlitwy Ojcze nasz i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ekscelencjo, musząc niestety kończyć, już zmierzając do końca naszej audycji, chciałem zadać ostatnie pytanie. Tym miejscem nawrócenia, miejscem, gdzie jednamy się z Bogiem, jest konfesjonał, jest sakrament pokuty i pojednania, niekiedy nazywany Trybunałem Miłosierdzia. I widząc, jak wielu Polaków korzysta z tego sakramentu, czy przed świętami wielkanocnymi, czy Bożego Narodzenia, czy w trakcie roku, praktykując chociażby 9 pierwszych piątków miesiąca, czy można w takim razie powiedzieć, że jest nadzieja?
Nadzieja jest wszędzie tam i wtedy, kiedy ludzie mają poczucie swojej grzeszności i szukają dla siebie ratunku w ranach Pana Jezusa. I proszę zwrócić uwagę na to, że wszędzie tam, gdzie ludzie idą do konfesjonału, to jest zawsze trudne dla każdego doświadczenie, ale idą tam z ufnością, czując potrzebę serca. Wszędzie tam mamy do czynienia z Kościołem prawdziwie żywym, będącym znakiem nadziei dla świata. Możemy Bogu dziękować za te wielkie kolejki ludzi ustawiających się przed konfesjonałami, zwłaszcza w tych ostatnich dniach Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego i także wczoraj w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Bo te kolejki ludzi pragnących dostąpić Bożego Miłosierdzia wskazują najpierw na to, jak żywotny jest Kościół, dalej jak on jest wyraźnym znakiem sprzeciwu dla laickiego pojmowania sensu ludzkiego życia i po trzecie, ile jest nadziei na dobrą przyszłość Kościoła, samego naszego polskiego narodu, ale też nie boję się powiedzieć, ile w tym wszystkim jest także znaku nadziei dla Europy. Tutaj chciałbym raz jeszcze przywołać te słowa Jana Pawła II, które kierował do Polski, do Polaków w perspektywie wejścia naszego państwa w struktury Unii Europejskiej, że mówił, to jest dobro jednoczenie się Europy, ale chodzi o to, żeby to nie było jednoczenie się dla samego jednoczenia, ale żebyśmy my w tę wspólnotę państw europejskich wnosili nasze doświadczenie żywej wiary, bo to jest coś, co jest naszym skarbem, dzięki któremu sama Europa może odzyskać te niestety zapominane przez siebie chrześcijańskie korzenie i stać się dzięki temu, dzięki odzyskanej pamięci o swoich chrześcijańskich korzeniach i tradycjach, jest to coś, co może jak najlepiej samej Europie służyć.
I modlimy się o to, aby Europa o tych korzeniach chrześcijańskich sobie przypomniała i na nowo je zaczęła odkrywać. Księże arcybiskupie, na koniec naszej audycji proszę przyjąć wyrazy synowskiej czci, oddania, a przede wszystkim modlitwy, aby Pan Bóg, aby Matka Najświętsza towarzyszyła ekscelencji w posłudze metropolity krakowskiego. Moim i Państwa gościem był Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Przy mikrofonie Kajetan Rajski, była to audycja Głos z Krakowa. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!